En discussion portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
W dzisiejszej rozmowie z cyklu Aporie Samowiedzy porozmawiamy o zagadce związanej z przypisywaniem sobie działań. Nasze działania, nasze czyny są naszego autorstwa. No, któż inny mógłby być autorem naszych działań, naszych czynów, jak nie my sami? Może czasami szukamy sobie wytłumaczenia, to znaczy jeżeli zrobimy coś może niezgodnego z nami, coś, czego się wstydzimy, szukamy chyba wytłumaczenia, szukamy wymówek, mówiąc, że to było za namową innych osób, jakiegoś towarzystwa, a być może jakieś bodźce na nas zadziałały, które sprawiły to, że zachowaliśmy się w taki, a nie inny sposób. Szukamy jakiegoś usprawiedliwienia, ale koniec końców przecież autorem danego działania jesteśmy my. Czy może jednak nie?
Wszystko zależy od tego, co ostatecznie wydzielimy z naszego działania jako tą istotną część, co do której chcemy się przyznać lub nie przyznać, co do której chcemy uzyskać wyjaśnienie, wytłumaczenie, usprawiedliwienie. No, podał pan taki właśnie przykład, że możemy się czegoś wstydzić, zrobić coś niesłusznego, a później utrzymywać, że zrobiliśmy to z namowy innych. No dobrze, ale dlaczego ulegliśmy namowie innych? Czasami ulegamy, a czasami nie. Jest pewna cecha w nas, którą powinniśmy umieć rozpoznać, która sprawiła, że w danym przypadku na przykład ulegliśmy namową. Czy to będzie cecha związana z jakąś pokusą, czy to utajone pragnienie, które sprawiło, że jednak namowa innych okazała się skuteczna, czy też nasza podatność na namowę w ogóle, czyli nasza taka społeczna, można powiedzieć, uległość, która sprawia, że przykłady czy słowa innych docierają do nas mocniej. Słowem, to otwiera zagadkę, to nie wyjaśnia niczego. Jeżeli ktoś powie, uległem namowie, to raczej otwiera puszkę Pandory, można powiedzieć, czyli każe mu się to zastanawiać nad tymi swoimi cechami, które sprawiają, że ulega namowom innych. Nie unikniemy samowiedzy, problemu samowiedzy, trudności samowiedzy, tak czy owak. Więc Ricoeur w swojej książce o sobie samym jako innym jakoś bardzo dokładnie i świetnie moim zdaniem to przeanalizował, rozróżniając różne warstwy przypisywania sobie swoich działań. I pierwszą z tych warstw jest po prostu zwykłe powiązanie danego indywiduum z działaniem. Rzecz w tym, że kiedy coś robimy, to opis tego działania pasuje do wielu różnych ludzkich czynów. Różni ludzie robią te same rzeczy. Jeżeli powiem, że kogoś oszukałem, no cóż, no to inni ludzie też oszukują. W związku z tym oszukiwanie jest pewną ogólną prerogatywą, pewną ogólną własnością wielu różnych ludzi. I teraz jeżeli mam ten ogólny czyn przypisać sobie, to muszę umieć go zindywidualizować. To znaczy nie tylko umieć opisać czyn, ale opisać fakt tego czynu. Kiedy mianowicie on się dokonuje? A to nie jest to samo, prawda? To tak jakby kogoś poprosić, no, żeby opisał swoje odczucia w stosunku do jakiejś osoby, a później zadać mu pytanie, no dobrze, ale kiedy te odczucia się pojawiły? Może umieć odpowiedzieć na pierwsze pytanie, być dobrym fenomenologiem, opisać dokładnie swoje stany, ale na drugie pytanie może nie umieć zupełnie odpowiedzieć. Może wczoraj, może przed chwilą, a może dopiero na skutek tego własnego opisu, jak to kiedyś Bertrand Russell w swoich pamiętnikach pięknie napisał, zakochałem się w swojej żonie wtedy, kiedy jej to powiedziałem. Nie zawsze jest tak, że potrafimy uchwycić początek, genezę naszych własnych stanów. Więc przypisanie sobie działania jest rzeczą nietrywialną. No i są jeszcze inne warstwy. Drugą warstwą jest autorstwo, czyli to, od czego zaczął pan naszą dzisiejszą rozmowę, że jesteśmy autorami swoich czynów. Przypisanie komuś autorstwa czynu nie jest tym samym, co powiązanie pewnego ogólnego czynu czy klasy czynów z danym indywiduum i danym miejscem w czasoprzestrzeni, bo zawiera jeszcze elementy intencji. że ktoś jest autorem nie tylko dlatego, że wykonał ten czyn, ale również dlatego, że cała jego struktura intencjonalna stała za tym czynem. Znaczy on wykonał to mocami swojego umysłu, swojej intencjonalności, swojej świadomości, swojej woli. Oczywiście może później żałować, no bo człowiek jest skomplikowany i to nie znaczy, że jeżeli coś intencjonalnie zrobił, to nie może potem intencjonalnie tego żałować albo próbować zanegować ten czyn. Tym niemniej bierzemy pod uwagę te wskaźniki mentalne przy przypisywaniu autorstwa. Podczas gdy to pierwsze to może być po prostu zwykłe powiązanie czynu, którego nikt nie chciał dokonać, ale tak wyszło, pojawił się przez przypadek, przez pomyłkę, czyny omyłkowe na przykład. To są czyny, za które też ponosimy odpowiedzialność, no ale niewątpliwie nie są one w takim samym stopniu autorskie, jak czyny, które chcieliśmy wykonać. Czyny przypadkowe, czyny wymuszone. Jeżeli ktoś zrobił coś strasznego, a dlatego, że ktoś inny go do tego zmusił, to niewątpliwie nie był autorem tego czynu, ale był jego wykonawcą. Jeżeli przychodzi do ponoszenia odpowiedzialności, szczególnie prawnej, to również ponosi za to odpowiedzialność, choć może być ona bardzo ograniczona, jeżeli czyn był wykonany w sytuacji jakiegoś przymusu. Więc to jest rzecz skomplikowana, a najbardziej złożoną warstwą i najbardziej trudną i filozoficznie najbardziej ciekawą, którą Paul Ricoeur wyróżnia, jest warstwa samego sprawstwa. Rzecz w tym, że autorstwo czynu to jeszcze nie określa dynamicznego związku pomiędzy nami i naszym czynem. Określa tylko to, czy jesteśmy podmiotami, które są wyposażone do tego, aby ten czyn dokonać. Mają odpowiedni zbiór wartości w swoich umysłach, zbiór intencji, dyspozycji. Słowem, są odpowiednimi autorami dla odpowiedniego dzieła. Ale czy naprawdę wykonają to dzieło, czy nie? Czy zajdzie proces przyczynowy pomiędzy tym indywiduum, tak a tak wyposażonym, a danym czynem, to jest już zagadka zupełnie innego rodzaju. Co uruchamia czyn w człowieku? Gdzie jest to źródło woli, czy sprawczości, jak mówi Ricoeur? I to jest tak dalece nieuchwytne, że jest naturalna pokusa w filozofii, żeby uciec od tego pytania, po prostu nie zagłębiać się już w tego rodzaju zagadki jako czysto spekulatywne i zwrócić raczej uwagę na to, że nasza sprawczość jest ogólnie cechą świata, że my tkwimy w świecie, jesteśmy w świecie, że poruszamy się wraz z innymi ludźmi, rzeczami w tym świecie. Nie musimy szukać specjalnej sprawczości, bo sprawczość już zawsze jest. My już zawsze coś czynimy. Jeżeli chcemy coś uczynić intencjonalnie, specjalnie jako autorzy, to nie czynimy tego z nicości, tylko czynimy to modyfikując to, co już się w nas czyni wcześniej. Nasze autentyczne autorstwo jest dzieckiem naszego nieautentycznego, przypadkowego, związanego ze światem autorstwa. Dlatego jeżeli chcemy bardziej przytomnie żyć w tym świecie, to nie możemy się skupiać na czymś w rodzaju wewnętrznej zagadki, tylko po prostu modyfikować lepiej nasze normalne obcowanie z rzeczywistością. Wydaje się, że bliski takiemu stanowisku był przynajmniej w tej wczesnej fazie swojej filozofii Martin Heidegger, ponieważ on był wielki nacisk kładł na to, że autentyczność i pewny wgląd jakby w samego siebie, w własną strukturę własnego bycia uzyskuje się niejako wtórnie przez odkrycie nieautentyczności, przez odkrycie utkwienia, przez odkrycie tego, co on nazywał rzuceniem w świat. Przez modyfikację tego dopiero uzyskujemy pewien rodzaj autentyzmu czy prawdziwej egzystencji.
Jeżeli pojawia się tyle pytań związanych z przypisaniem komuś autorstwa danego czynu, to jak możemy mówić właśnie o tej odpowiedzialności za dany czyn? Jak można powiedzieć, że dana osoba jest rzeczywiście winna bądź nie i zrzuci na nią ciężar odpowiedzialności za dane działanie?
To jest arcyzagadka filozoficzna. Wydaje mi się, że nie możemy dojść do ustalenia podstawy odpowiedzialności za pomocą takiej analizy, gdzie szukamy tej warstwy odpowiedzialnej za naszą odpowiedzialną za naszą odpowiedzialność. Ten paradoksalny sposób wyrażania się akurat jest tutaj całkiem na miejscu. No bo kiedy postępujemy tak, jak się postępuje, kiedy się próbuje po prostu w sądzie przypisać komuś odpowiedzialność. Ten na ten coś uczynił, przeprowadza się proces, dochodzenie, zbiera się różne dane, na koniec stwierdza się, nikt inny nie mógł tego zrobić, tylko właśnie ten człowiek miał wszystkie potrzebne do tego atrybuty, zarówno zewnętrzne, czyli tą okazję, narzędzia, bycie w czasie i przestrzeni tu i tu, jak i wewnętrzne, czyli motywacje, powody i tak dalej. Jak i osobowościowe, czyli predyspozycje, profil pewien osobowościowy, który się zgadza z tego rodzaju czynem. Jak się wszystko to razem doda, to możemy wytypować sprawcę. Ale to wcale jeszcze nie znaczy, że odkryliśmy źródło odpowiedzialności w tym człowieku. Czyli to coś, co pozwoliłoby mu, gdyby miał pragnienie i odpowiednie do tego usposobienie, przypisać sobie tę odpowiedzialność sam. Społeczeństwo może mu ją przypisać, ale czy on sam mógłby ją sobie przypisać? Czy ma w sobie coś takiego, że mógłby powiedzieć, aha, na mocy tego, co uczyniłem, co wiem o sobie, to ja jestem w pełni odpowiedzialny za ten czyn. Dokopać się do czegoś takiego, do takiej samowiedzy, żeby sobie przypisywać czyny, jest rzeczywiście bardzo trudno. I moim zdaniem, choć nie napisałem tego w książce, bo nie wpadłem jakoś wówczas na to, ale teraz wydaje mi się to najbardziej prawdopodobne, że nasza odpowiedzialność zawsze jest trochę na wyrost. Że przypisujemy ją sobie w sposób, no użyję tego słowa, heroiczny. To znaczy nie w imię podmiotu, którym jesteśmy, ale w imię podmiotu, którym chcielibyśmy być. I społeczeństwo, kiedy narzuca nam odpowiedzialność za nasze czyny, to też trochę od nas wymaga tego, abyśmy nie byli po prostu sobą, tylko żebyśmy byli sobą takimi, jakimi powinniśmy być. I cały czas negocjujemy ze społeczeństwem i ze samymi sobą również ten poziom aspiracji, jakim podmiotem chcielibyśmy być. I do tego podmiotu raczej odnosimy naszą odpowiedzialność, a nie po prostu do czegoś, co wiemy, widzimy, czujemy na temat samych siebie.
Na tych myślach zakończymy dzisiejszą rozmowę. Powrócimy już wkrótce do kolejnych aporii. Dziękuję.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie.